Witamy na naszej antenie pana profesora Zbigniewa Krysiaka, prezesa Instytutu Myśli Szumana. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam.
Witam serdecznie. Panie profesorze, rok temu, 9 maja 2001 roku, zainaugurowano unijną konferencję o przyszłości Europy i obecnie wiceprzewodniczący tejże konferencji, Guy Verhofstadt, ogłosił, że konferencja zatwierdziła radykalną przebudowę Unii Europejskiej, że co by miało ulec zmianie? Koniec jednomyślności przy podejmowaniu wielu ważnych decyzji, zniesienie prawa weta, unijna armia, ponadnarodowe listy wyborcze, a więc mamy takie dążenie do tej wizji właśnie, no nie Szumana, tu jest pan profesor, jest prezesem Instytutu Myśli Szumana właśnie, jednego z ojców Unii Europejskiej, ale właśnie w kierunku Spinellego tutaj, a więc zupełnie inna koncepcja Europy. Jak wygląda, jaki jest cel tej konferencji? Czy to już jest decyzja? Czy to jest, jaka jest ranga tych decyzji, o których tutaj mówimy?
Tak, to faktycznie rok temu w ogóle był plan, żeby oni w zasadzie rozpoczęli to wcześniej, ale była pandemia i to się przesunęło w tym sensie, że szukano jakiś dogodniejszy moment. To są cały czas, proszę Państwa, żeby za nadto się niepokoić, cały czas takie życzeniowe podejście. Tu nie ma żadnej decyzji i nie sądzę, żeby były w tej sprawie decyzji, chociaż należy się spodziewać bardzo mocnych tarć, które już teraz w kontekście też wojny na Ukrainie widzimy, jak te tarcia się nasilają, jak już są widoczne, ten deficyt solidarności jest widoczny. Można powiedzieć, że w tym nieszczęściu na Ukrainie, tej wojny, różne działania i procesy istotnie te idące w kierunku, tak jak ojciec wymienił, w kierunku superpaństwa, one stają się w pewnym sensie może jakby nieaktualne, czy zatrzymane, czy przynajmniej bardzo mocno hamowane i stopowane. I to świadomość z różnych narodów, społeczeństw, okazuje się, że i w Niemczech, we Francji, zaczyna być inna. Tymi oczywiście te Verhofstadt, Timmermans, to są te osoby, które niby jakby są takimi nominowanymi osobami do tego projektu, ale rzeczywistymi sprawcami, animatorami tego, no to są Niemcy. To jest również pani Ursula von der Leyen, która odgrywa określoną rolę. To są liderzy w tej chwili obecnych władz niemieckich, poprzednich. To wszystko oczywiście Niemcy robią jakby pod płaszczykiem Brukseli, aby ten system dominacji swojej hegemonii właśnie realizować.
Nie dziwi to, gdyby doszło do tego superpaństwa w jakiejś formie, gdyby ono by miało być zbudowane, no to raczej ciężar decyzyjny byłby właśnie no, w Berlinie chyba, tak jak to jest teraz, jeszcze nieformalnie.
No tutaj ta realizacja superpaństwa według Spinellego, tak jak mówię, to już nie będą lekkie tarcia, ale swego rodzaju wojna, bo przeforsowanie systemu na przykład wyboru do parlamentu paneuropejskich, prawda, no wymagałoby zmiany w ogóle prawa i europejskiego, i praw narodowych. Tutaj nawet kraje, które wydawały się najbardziej prounijne, prawda, na to się nie zgodzą, bo to się wiąże, szanowni państwo, z tym, że następować ma też, czy równolegle będzie następować redukcja, czy usuwanie właśnie instytucji narodowych, bo wybór taki paneuropejski zaczyna redukować rolę na przykład parlamentów narodowych. To zresztą jest w planie Spinellego, prawda, żeby tych instytucji narodowych nie było, żeby nie było konstytucji tak naprawdę narodowych, tylko była jedna superpaństwowa konstytucja, żeby armia, co zresztą parę dni temu słyszeliśmy, ktoś z polityków niemieckich mówił, że trzeba utworzyć jak najszybciej armię europejską, nie po to, żeby ona broniła granic, tylko po to, żeby nieposłuszeństwo na przykład takich Polaków, którym każemy, żeby zrobili to czy tamto, oni niestety robią po swojemu, żeby takie nieposłuszeństwo tłumić siłą. I to jest właśnie, myślę, że w tym kontekście warto mieć wiedzę, jak tragiczny byłby taki system superpaństwowy, który no, nie mógłby nastąpić czy być zrealizowany bez właśnie przemocy. Bo tak jak powiedziałem, tutaj najbardziej takie, powiedziałbym, liberalne narody, kraje, państwa nigdy nie zgodzą się na utratę właśnie suwerenności polegającej na usunięciu swoich instytucji, bo to jest też tradycja, to jest kultura, to jest właśnie, widzimy chociażby...
No wręcz są, panie profesorze, wejdę w słowo, choćby decyzje Trybunału Konstytucyjnego, to się inaczej tam nazywa, Niemiec, o wyższości konstytucji niemieckiej nad prawem Unii Europejskiej, to wtedy Niemcy by musieli z tego zrezygnować, z takiej koncepcji. No już oczywiście nasza decyzja, naszego Trybunału również podobnie brzmiąca.
Nie, no właśnie to wszystko jest tak, ojcze, konstruowane, że wszędzie jest wyższość czegokolwiek, jakichkolwiek instytucji, regulacji praw niemieckich nad tym, co w tej chwili mówi się regulacjami unijnymi, ale to właśnie o to chodzi, że to superpaństwo tak naprawdę ma być konstrukcją systemu niemieckiego. I te akcenty, które w tej chwili mówią, między innymi Niemcy akcentują to, że ich konstytucja ma wyższość, to nie po to tylko, że oni, prawda, się sprzeciwiają trochę podobnie jak my, no ale jak my się sprzeciwiamy, to jesteśmy ganieni, tylko właśnie to jest jakby świadome utrwalanie takiego stanu rzeczy, takie przyzwyczajanie ludzi właśnie do tego, że to niemieckie to może funkcjonować, nawet słyszymy bardzo często wśród polityków opozycji, chociażby w Polsce, nadal, prawda, że ten system niemiecki ma mocną, utrwaloną demokrację, prawda, ale kiedy widzimy w dzień 9 maja, dzień ważny, bo deklaracja Schumana, prawda, dla Europy, Niemcy zabraniają Ukraińcom wychodzić w Berlinie z flagami narodowymi, a za to czczą w tym momencie no, sowieckich żołnierzy, więc to wszystko, co będzie jakby zgodą i można by powiedzieć rozwiązaniem akceptowanym przez Niemcy, ma być po prostu rozszerzone na całe superpaństwo.
Panie profesorze...
Takie przyzwyczajanie, proszę zauważyć, miało miejsce w systemie Hitlera. Tam następowało to z jednej strony dość wolno, ale z drugiej strony dość szybko, ale to przyzwyczajanie w końcu zostało uformowane w określoną ideologię, prawo i w którymś momencie właściwie już Niemcy nie zauważali, że tutaj z tego może wynikać jakaś wielka tragedia.
Panie profesorze, jak rozumieć, można drugi punkt regulaminu konferencji o przyszłości Europy, tej, o której właśnie mówimy, drugi punkt, który zachęca obywateli do formułowania postulatów nie tylko w tych dziedzinach, w których Unia Europejska ma kompetencje do działania, to byłoby oczywiste, ale również tam, gdzie ich Unia Europejska tych kompetencji nie ma, a w których działanie Unii Europejskiej byłoby korzystne dla obywateli. No skoro nie ma kompetencji Unia Europejska w pewnych kwestiach, to dlaczego zachęca, aby tam tutaj postulaty formułować?
No tu po pierwsze chciałem zwrócić uwagę, że osoby, które gromadzą ci Verhofstadt i tam nie dopuszczają ludzi, no w ogólności mówiąc prawicy, chrześcijan i tak dalej. Tam są eliminowane takie osoby, które by, że tak powiem, które mówią o korzeniach chrześcijańskich, o Europie Schumana. Ja to sprawdziłem, proszę państwa, bo właśnie chciałem parę osób z Instytutu Myśli Schumana zapisać i niestety nam zblokowano. I teraz ten punkt, o którym mówi ojciec...
A dlaczego, to, jak to argumentowano, to, ten, te blokady?
No, ograniczona liczba osób w dyskusji. Mm-hmm. Że jest, po prostu mają, żeby jakby panować nad tym, żeby dało się według nich, prawda, sformułować jakieś wnioski, no to muszą to jakoś limitować. Więc to wszystko jest pewną grą. Również to, co mówi ojciec w tym momencie, to chodzi o to, żeby te sprawy, które w traktatach są cały czas jakimś mocnym punktem oporu dla realizacji superpaństwa. Chodzi o to, żeby stworzyć takie wnioski, że właśnie to przeszkadza rozwojowi Unii Europejskiej i następnie będą chcieli się powołać, że to są wnioski powszechne, wywodzące się ze wszystkich krajów, a reprezentantów z różnych krajów to oni mają po, powiedzmy, kilkunastu. Więc jeśli weźmie się populację Polski, a mają kilkunastu reprezentantów, czy nawet 50, to są cały czas właśnie ci neoliberałowie, to są ci właściwie antyeuropejscy ludzie, w sensie przeciwni wspólnocie narodów Europy według Schumana, a właśnie powiedziałbym budujący groźniejszy system komunistyczny niż sowiecki, bo bazujący na przemocy, dodatkowo przemocy kapitałowej.
Jak pan skomentuje fakt, że 3 maja Parlament Europejski przyjął już projekt, co prawda, zakładający utworzenie ogólnoeuropejskiego okręgu wyborczego, jakby równolegle do okręgów państwowych miałby on funkcjonować? No to już jest projekt, tak? Ten właśnie. Już ruchy już są wykonywane w tym kierunku, o którym mówimy.
No projekt... I w zasadzie z perspektywy obecnego układu i kandydowania, jakby tego na razie istniejącego prawa nie da się przełamać. Właściwie nie ma możliwości na dzisiaj, żeby można było na przykład miejsca proporcjonalne do liczby, na przykład w naszym kraju, tam mamy około 50 miejsc, żeby... zmienić tą liczbę, po pierwsze, kandydatury. No jak można by sobie wyobrazić, że na przykład Platforma Obywatelska czy opozycja, prawda, wejdzie w koalicję z innymi podobnymi ugrupowaniami, no ale wtedy trzeba zmienić prawo, które musi zapadać jednogłośnie. Póki co ten jednomyślność wynika z decyzji. Parlament, panie ojcze, tutaj nie ma decyzji. To jeszcze trzeba podkreślić, żeby po prostu, żeby w słuchaczach nie budzić niepokoju. Parlament tworzy jakąś retorykę, jakąś komunikację po to, żeby wywierać naciski. Natomiast decyzję cały czas dzisiaj podejmuje właśnie Rada Europejska, czyli właśnie premierzy, liderzy właśnie rządów, a jednocześnie nasze parlamenty narodowe, bo w sprawie takiej jak kandydaci do Europarlamentu, którzy są wybierani przecież w wyborach tutaj powszechnych w Polsce, nie mogą być ostatecznie też tylko przegłosowane przez właśnie Radę Europejską, czyli liderów, a musi być to sprawa przyjęta przez parlamenty narodowe, a więc jest to sprawa wywierania nacisków, czyli jakby tworzenia taki sposób działania, żeby, że tak powiem, przesuwać te granice i tworzyć pewne wrażenie, że to ma charakter jakiejś już regulacji czy prawa.
I że posiada szerokie poparcie społeczne w Unii Europejskiej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Warto śledzić to, co się dzieje też w Brukseli, nie tylko na Ukrainie, bo równocześnie z drugiej strony też dzieją się rzeczy i ciekawe, i ważne, i niebezpieczne, tak możemy powiedzieć.
Tak.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem,
dziękuję bardzo.
Naszym gościem był pan profesor Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Dziękuję raz jeszcze. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.